Dzisiaj zamiast dzień dobry usłyszałem, że dawno nas tutaj nie było. Ale to, że tu nas nie było, to nie znaczy, że na nabożeństwie nie byliśmy. Przywozimy pozdrowienia ze zboru na Połczyńskiej w Warszawie. Tam, gdzie chodzi Mieczysław Kwiecień i Waldemar Lisiecki, z tych znanych tam osób. I jeszcze bardzo, bardzo gorące pozdrowienia od moich dziadków, karzełków. Najpierw widziałem, jak dziadek rozmawiał, tam wypytywał się o zbór, mówił, że ma wielkie pragnienie jeszcze tutaj przyjechać, jak się ciepło zrobi, odwiedzić. I teraz niedawno dzwonił, jeszcze potwierdził, żeby takie bardzo gorące pozdrowienie przekazać, to czynię teraz. Przynajmniej wiecie, że w zborze byłem, dobrze, pozdrowienia było. Zacznę od takiego pytania, czemu nie koniecznie w Korei, czy tam, gdzie jest tak ciężko, ale bardziej w tych tak zwanych cywilizowanych krajach, dlaczego chrześcijaństwo jest ostatnio na takim bardzo, bardzo niskim poziomie? Czemu nawet jeśli niektórzy z nas są tak zwanymi ludźmi sukcesu, to w tym duchowym życiu nie jesteśmy orłami, żeby nie powiedzieć, że już jest całkiem tragicznie. Dlaczego mimo, że kościoły dzisiaj są bardzo dobrze zorganizowane, mają zawodowych pastorów, mają profesjonalnych muzyków, nabożeństwo stoi na bardzo wysokim organizacyjnym poziomie, zdarza się, że ludzie przychodzą, i mimo, że fajnie sobie pośpiewają, że mieli tak zwane dobre uwielbienie i to dosyć długo, więc odreagowali po całym tygodniu, mieli bardzo ciekawe kazanie, błyskotliwy pastor kilka ciekawych dowcipów rzucił, fajnie się słuchało, nie było nudno, nikt nie drzemał, nie trzeba było drzwi otwierać, tak jak teraz robiłem, żeby się nie zasnęli. A mimo to tacy jak ludzie przyszli, tacy sami wychodzą. Było fajnie, po nabożeństwie mieli super kawę, 30 zł za kilo kosztowała, z dobrego ciśnieniowego ekspresu. Problem w tym, że kiedy kofeina wyparowuje, to samo przygnębienie, z którym przyszli, to samo jest i wracają do szarej rzeczywistości. Może nie tak całkiem szarej w tym takim doczesnym życiu, bo lecą do pracy, której bardzo dobrze im idzie, ale duchowo jest tak bardzo ciężko. Chociaż przecież było miło, było fajne kazanie, tak zwane fajne uwielbienie i potem fajny czas z przyjaciółmi na kawie. I taką odpowiedź chciałbym dać, że według mnie w dzisiejszym kościele brakuje modlitwy. Tak sobie myślę, że gdybym zadał teraz pytanie, czy ktoś z was wierzy w moc modlitwy i poprosił odpowiedź, myślę, że przynajmniej większość podniosłaby rękę. A tak naprawdę, jeśli wierzysz w moc modlitwy, to powiedz, ile godzin wczoraj na tę modlitwę poświęciłeś. Nie ile minut, bo jeśli wierzysz, że modlitwa naprawdę ma moc i dużo, dużo może, to myślę, że powinieneś z tego korzystać. I pewnie powinieneś dużo godzin poświęcić, aby modlić się o niezbawionych bliskich, o chore dziecko, o brata ze zboru, o siostrę, która choruje, o brata, który nie ma pracy, o starszego, który jest samotny, o naród, który się bardzo stacza, o mądrość dla władz, które nie radzą sobie z presją czasu. I tą listę by w nieskończoność wyciągał. A wiecie, skąd temat kazania? Stąd, że kiedy zacząłem modlić się o to słowo, miałem inny pomysł na dzisiejszy temat. I tak sobie pomyślałem, szybko się pomodlę i zaczynam szukać. I kiedy uklękłem, wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę nie traktuję poważnie modlitwy i że to wszystko jest bez sensu. Jak to? Szybko się pomodlę i zaczynam działać. Jeśli mam dzielić się Bożym Słowem, to no to dałem ciała. To cielesność wzięła górę, a to wszystko będzie bez wartości. Nawet jeśli bym parę ciekawych przykładów, nawet jeśli bym jakieś fajne slajdy do tego dał, albo kilka niezłych żartów, wyszlibyście tacy sami, jak przyszliście. Ja byłbym przed tym kazaniem taki sam, mimo że poświęciłem trochę czasu na przygotowanie, jak po. I kiedy zacząłem się modlić i zacząłem się zastanawiać, czym jest modlitwa w moim życiu, na ile poważnie ją traktuję i na ile w nią wierzę, stwierdziłem, że to jest temat, który pewnie Pan Bóg chce w moim życiu zmienić, chce mnie czegoś nauczyć. Ale kiedy się zacząłem zastanawiać, stwierdziłem, że dokładnie tym samym chcę się podzielić z wami, bo myślę, że w dzisiejszym kościele, nie mówię, że konkretnie w twoim życiu, ale że w dzisiejszym kościele na pewno jest taka potrzeba. I to jest tak zwany temat rzeka. Kiedy by chcieć rozwinąć, to by trzeba było kilka dobrych nabożeństw, jeśli nie więcej. Ale takie kilka drobnych przykładów, które być może nas do tej modlitwy zachęcą. Myślę, że modlitwa to jest jeden z największych przywilejów Kościoła i zarazem jeden z najbardziej niedocenianych, nieużywanych. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń Przyjacielem naszym Jezus. Jedna ze zwrotek miała taki fragment: Któż to może wypowiedzieć, ile łask tracimy tu, gdy modlitwę zaniedbamy, nie ufając szczerze Mu? To nie jest pieśń, którą tylko dzisiaj zaśpiewaliśmy, przemyślimy i od dzisiaj się coś zmienia. Pieśń została napisana prawie 2 wieki temu. Kościół śpiewa ją non-stop. Właśnie, tylko sobie śpiewamy, czy zastanowiliśmy się, czy naprawdę tracimy coś, nie ufając szczerze Mu i nie modląc się? Kilka takich krótkich przykładów z Pisma na temat modlitwy. Izrael, zanim nadeszły w tym państwie czasy królów, miał tak zwane czasy sędziów. Wiemy, że jednym z najbardziej wyjątkowych sędziów był Samuel. Człowiek, który już jako mały chłopiec służył Panu Bogu. Do dzisiaj jest ślad po nim na przykład na naszej kazalnicy, bo to jest cytat słów, które wypowiedział mały Samuel. Ale myślę, że to, że Samuel był taki wyjątkowy, to nie była jego zasługa, albo przynajmniej nie tylko jego zasługa. Myślę, że zaczęło się to od sławnej modlitwy jego mamy. W Starym Testamencie jest więcej mężów bożych niż kobiet opisanych, ale Anna jest jedną z wyjątkowych kobiet. I myślę, że od jej modlitwy zaczęło się takie wyjątkowe życie Samuela. Wyjątkowe nie tylko dla niego samego czy dla jego bliskich, ale dla całego narodu izraelskiego. Ta modlitwa była nie tylko dlatego wyjątkowa, że była długa, choć była na tyle długa, że kapłan Heli był poirytowany, bo to zwrócił uwagę Annie i ona mu wtedy odpowiedziała, że to nie jest tak, jak myśli. Ona modliła się naprawdę z głębi zbolałego serca i w tej modlitwie wylała przed Bogiem wszystko, co miała na sercu. To nie było tak, że jak dzisiaj się zwykło mówić, zmówiła modlitwę. Gdyby zmówiła modlitwę, umarłaby bez dzieci i nic by się nie zmieniło w jej życiu, potem w życiu narodu izraelskiego. Ona powiedziała Bogu o wszystkim, co tam w jej sercu było. Wszystko, co rozumiała, czego nie rozumiała, co ją cieszyło, ale przede wszystkim, co ją bolało. Wylała wszystko przed Bogiem. I więcej, obiecała Bogu, że jeśli coś tej kwestii zmieni, to ona odda tego syna na Boga dla służby, dla Boga. No wiecie, o co chodzi. Czyli tak prawdę mówiąc, oprócz tego, że go urodzi, nie będzie z tego nic miała. Z goryczą w duszy modliła się i bardzo płakała. Duszę wylała przed Panem. I Pan odpowiedział, uleczył ją z tej bezpłodności. To nie była tylko taka choroba jak dzisiaj. Nie mogę mieć dziecka, to trudno. W tamtych czasach to był wielki ból i wielka hańba dla kobiety. A na starość, jeśli zmarł mąż, to też tragedia, bo nie mając dzieci, nie miała za co żyć. Wtedy ZUS, jaki jest, taki jest, ale jest, a wtedy go nie było. Przyszłoby jej było żebrać i żyć w nędzy. Ale tak się nie stało, bo przyszedł czas, że zrozumiała, że potrzebuje się pomodlić. Pan Bóg odpowiedział na jej modlitwę. Opowiedział tak bardzo, że zmieniło to życie Anny i życie całego narodu. Wiemy, że cały Izrael potem dowiedział się, że jest Bóg i że przemawia przez tego chłopca, którego w tej swojej modlitwie Anna wymodliła. Inny przykład modlitwy to na przykład Eliasz. Grzesiu niedawno pokazywał nam Namibię i to, co brak deszczu może uczynić z narodem, znaczy z narodem, bardziej z krajem. Totalna pustynia, totalny brak życia. A Pismo mówi, że kiedy Eliasz modlił się usilnie, przez 3,5 roku w Izraelu nie spadła ani jedna kropla deszczu. Ale w Biblii jest użyte słowo usilnie. Znowu, nie zmówił modlitwę, ale modlił się usilnie i w jakimś konkretnym celu przez 3,5 roku nie spadła ani jedna kropla deszczu. A po 3,5 roku znów dopiero na jego gorącą modlitwę Pan Bóg odpowiedział i spuścił deszcz. Trzeci, taki niesamowity przykład. Tutaj troszeczkę dłużej się zatrzymamy. Niesamowity na przykład dlatego, że kiedy ktoś jest u władzy, ma wokoło siebie z reguły swoich ludzi. Kiedy władza się zmienia, zmieniają się też ludzie, którymi poprzedni władca się otaczał. Kiedy na świecie rządził Babilon, miał swoich królów. I to jest niesamowite, wśród tych królów, jednego, potem drugiego, trzeciego i kolejnych, był ciągle jeden człowiek, niewolnik izraelski, Daniel. Jako młodzieniec został porwany ze swojego kraju, uprowadzony do niewoli przez Nebukadnezara, a potem dzięki temu, jaką był osobą, doszedł do władzy i przy tej władzy pozostawał przez wiele pokoleń różnych królów i wiele, wiele lat. Myślę, że to było dlatego, że Daniel potrafił się modlić i teraz przeczytamy sobie na potwierdzenie tego. Księga Daniela, 6 rozdział, to jest 952 strona. Już za trzeciego króla, Dariusza, kiedy Daniel tam był. Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata i postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie, a nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednych był Daniel. Owi satrapowie mieli przed nim zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i wśród ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał go ustanowić nad całym królestwem. Satrapowie i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciw Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego powodu do skargi, chyba że znajdziemy przeciw niemu coś na punkcie jego religii. I wiemy, że potem w podstępny sposób załatwili to, że przez miesiąc nie wolno było się modlić do kogokolwiek, jak tylko do króla. Pismo mówi, że gdy Daniel się o tym dowiedział w 11 wersecie, że sporządzono to pismo, udał się do swojego pokoju, a miał na górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Doniesiono o tym królowi. Król próbował najpierw zrobić coś, żeby wyratować go, ale zgodnie z prawem Medów i Persów nie było to możliwe, skoro wydał taki dekret. Został wrzucony za karę do lwiej jamy, ale zastanówmy się, jak wyglądałby dzisiejszy Kościół i dzisiejszy świat, gdyby jedyne, co można było nam zarzucić, to, że się modlimy. Niedawno miałem rozmowę z szefową i no i tam różne rzeczy mi... Nie, zarzucono mi nieuczciwość. I powiedziałem jej: szefowa, wiesz, że różne rzeczy można mi zarzucić, ale nie nieuczciwość. I tu sobie przypomniałem, to i ja powiedziałem, że można mi różne rzeczy zarzucić. A Biblia mówi, że Danielowi nie mogli, i to nie jedna czy dwie osoby, nikt nie mógł mu nic zarzucić, oprócz tego, że był mężem modlitwy. Dałby Bóg, żeby w Kościele choć część tego było. Wyobrażacie sobie, jaki dzisiaj byłby Kościół? Jakie to byłoby świadectwo? Nie możemy nic przeciw niemu znaleźć, chyba że znajdziemy coś na punkcie jego religii. Wiemy też, że z tej lwiej jamy Daniel wyszedł cało, że nic mu się nie stało. Ale tak sobie pomyślałem, czy gdyby jego życie wyglądało inaczej, a tylko zmówił modlitwę wtedy, kiedy już go wrzucali, myślicie, że Pan Bóg posłałby tam anioła, by go wyratował? Historia by ta wyglądała zupełnie inaczej. To, że on tam się znalazł i że wyszedł cało, to był efekt tylko tego, że on był mężem modlitwy przez całe swoje życie. To, że był u tylu królów jako jeden z doradców, z ministrów, z naczelnych magów i tak dalej, zależy u którego, to był efekt jego modlitwy i tego, że Pan Bóg go błogosławił, obdarzał mądrością. Teraz taki przykład modlitwy, który ze Starego Testamentu wprowadzi nas do Nowego. Znowu przykład małżeństwa, które nie mogło mieć dzieci, które bardzo się o to dziecko modliło. Elżbieta, tak jak wcześniej wspomniana Anna, była kobietą, która nie mogła mieć dzieci i wiele wycierpiała z tego tytułu. I choć kiedy Biblia opisuje tą historię, Elżbieta i Zachariasz są już w podeszłym wieku, nie sprawiło to Bogu problemu, żeby to dziecko im dać. Ale Biblia też mówi, że to dziecko było wymodlone, kiedy Zachariasz, mimo że nie dostał odpowiedzi od Boga i nie mieli potomka, przez całe życie bogobojnie, bo tak Biblia mówi, służył Bogu i składał ofiarę w jednym momencie, przychodzi do niego anioł i mówi: Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana. To znaczy, że oni wiele lat się modlili. A być może w tym momencie, kiedy dostaje odpowiedź, już się nawet nie modlili, bo jest tak zdziwiony, że nie uwierzył nawet samemu aniołowi. Wiele lat się modlili, wiele lat bogobojnie żyli, zresztą aż dotąd. I anioł mówi: twoja modlitwa została wysłuchana. W jednej z pieśni dzisiaj śpiewaliśmy: naucz, Panie, czekać mnie na kolanach co dnia, aż na moją modlitwę odpowiedź z fundaż. W tej historii widzę, że czasami trzeba czekać, a czasami trzeba czekać nawet dziesiątki lat. To nie jest tak, że oni się źle modlili. To nie jest tak, że Pan Bóg nie chciał im dać. Oni tego nie rozumieli. Przy taki czas, że po wielu latach gorących modlitw oni się przestali modlić. A co jest niesamowite, Pan Bóg usłyszał te modlitwy i odpowiedział. Tylko w najbardziej właściwym czasie. Oni tego na początku nie rozumieli, ale ich lata modlitw zostały wynagrodzone chyba jeszcze bardziej niż Annie. Wiemy, Pan Jezus o tym powiedział, że Jan, który się urodził Zachariaszowi i Elżbiecie, był do czasu Pana Jezusa największym spośród ludzi. Był tym, który zwiastował przyjście samego Pana Jezusa. Torował drogę Bogu, który przyszedł w ciele. Myślę, że kiedy pobrali się, zaczęli się modlić o to dziecko, nie wyobrażali sobie, że czegoś takiego dostąpią. Rodzice bardzo cieszą się swoimi dziećmi, jakimiś sukcesami. Myślę, że dla Zachariasza i dla Elżbiety była to niesamowita radość. I potem zrozumieli. Tylko, że zanim do tego doszło, to czekało ich kilkadziesiąt lat gorących modlitw. A potem już może nawet takiego zwątpienia. Niesamowite jest to, że Pan Bóg nie słyszał i nie zapomniał. I znowu to samo pytanie, czy tak jak przy Danielu, że gdyby nie był tym mężem modlitwy, czy wyszedłby z tej lwiej jamy? Tutaj tak samo myślę, czy gdyby oni po dwóch, trzech latach odpuścili modlitwę? No trudno, nie udało się, Pan Bóg nie odpowiedział. Przestali służyć Bogu. Może Boga w ogóle nie ma, skoro my Mu służymy, On nie odpowiada. Czy gdyby oni przestali się modlić, przestali służyć Bogu i Bogowi nie żyć, czy oni by zostali rodzicami Jana? Myślę, że chłopiec by dany był w zupełnie innej rodzinie, która również modliła się do Boga o to dziecko, czy o dziecko. Wkroczyliśmy teraz w Nowy Testament i myślę, że tu jest największy przykład modlitwy, jaki tylko może być. Przeczytamy tylko takich kilka myśli, bo gdybyśmy chcieli się skupić na tym, co Pan Jezus mówił o modlitwie i przede wszystkim ile jej pokazał, to trzeba było dużo, dużo godzin. I co jest niesamowite, my jako ludzie jesteśmy od Boga zależni, modlimy się. Wydawałoby się, że Jezus, będąc Bogiem, nie musi się modlić. A Pismo pokazuje, że to Pan Jezus modlił się najwięcej. Pewnie dlatego, że On najbardziej rozumiał, czym modlitwa jest. Całe życie Pana Jezusa, przede wszystkim całe lata tej służby ziemskiej, były wypełnione modlitwą. Zaczyna służbę od modlitwy i na modlitwie ją kończy. Zaczyna się od chrztu Jana, kiedy wychodzi z wody, modli się, i potem idzie na pustynię 40 dni modlić się i pościć. Przed każdym ważniejszym wydarzeniem w jego życiu modli się. Kiedy miał wybrać 12 apostołów, ja myślę, że on dobrze wiedział, kto to będzie. Lecz mimo to, zanim wybrał 12 apostołów, całą noc spędził na modlitwie. Kiedy wraca do swoich uczniów po morzu, to właśnie wraca z modlitwy. Biblia mówi, że kiedy obudzili się rano i szukali go, nie mogli go znaleźć, on był na odosobnieniu, na modlitwie. Kiedy wziął ich na górę przemienienia i przemienił się, był uwielbiony w chwale i rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem, to wyszedł tam i modlił się. Kiedy wskrzeszał człowieka, wyrywał go z sideł śmierci, wołając Łazarza z grobu, pierw powiedział: Ojcze, Dziękuję Ci, że znowu wysłuchałeś moją modlitwę. Co było niesamowite, to już kiedyś też było tu wspomniane, jak przyszli do Niego uczniowie, nie prosili, naucz nas czynić takie cuda, jak czynisz. Naucz nas czynić różne rzeczy, które widzimy u Ciebie. Uczniowie jak przyszli, to wiedzieli, że wszystko, że tak powiem, wszystkiemu jest winna modlitwa w życiu Pana Jezusa. I powiedzieli, Panie Jezu, naucz nas modlić się. Choć dobrze wiemy, że oni potrafili się modlić. Będąc Żydami, umieli to od małego. A jednak widzieli, że ta modlitwa jest inna. Pan Jezus modlił się przed pojmaniem w Ogrójcu i tuż przed swoją śmiercią, już wisząc, przybity do krzyża, również się modlił. I tak jak wspomniałem, tylko z życia Pana Jezusa przykłady modlitwy można by wymieniać i wymieniać i wymieniać. Obserwując początki Kościoła, widzimy, że modlitwa była jednym z czterech fundamentów. Znany werset mówi, że spotykali się na łamaniu chleba, na wspólnocie, na nauce apostolskiej i właśnie na modlitwie. Kiedy Piotr za głoszenie Ewangelii został pojmany i uwięziony, został wymodlony przez Kościół i cudownie uwolniony. I co jest niesamowite, w środku nocy, kiedy został uwolniony, on nie idzie spać albo się ukryć. Wiecie, gdzie on idzie? Idzie tam, gdzie Kościół ma właśnie w środku nocy spotkanie modlitewne. On wiedział, że oni tam będą i że właśnie będą się modlić. Przyszedł do nich, zapukał. Jedna z największych ewangelizacji w historii. Na krótkie kazanie nawróciło się 3000 ludzi. Ale ta ewangelizacja została poprzedzona modlitwą. I to nie jedną krótką zmówioną modlitwą, czy nawet całym dniem. Kiedy czytamy, jak został wylany Duch Święty, widzimy, że Kościół modlił się długi, długi czas. Modlił się aż do skutku, aż Pan Bóg odpowiedział i udzielił im ze swojego ducha. Wylał na nich swojego ducha i wtedy oni z mocą mogli iść i głosić. Ktoś powiedział, że dzisiaj mamy w zwyczaju pomodlić się i robić 10-dniową ewangelizację. I z reguły nic. Albo nawraca się jedna osoba, dwie. Albo nawet się nie nawraca, tylko przyjdzie, pochodzi trochę. A tutaj widzimy, że kolejność jest odwrotna. Kościół wpierw modlił się 10 dni, a konkretnie modlił się, aż Pan Bóg odpowiedział. A potem wystarczyło krótkie kazanie. Przeczytanie go zajmuje 2 minuty. Może dodał tam parę słów więcej, ale krótkie, kilkuminutowe kazanie, ale poprzedzone długą modlitwą i Bożą odpowiedzią. Kiedy Piotr głosił z mocą, wtedy na paruminutowe kazanie nawróciło się 3000 ludzi. To jest więcej niż dzisiaj ewangelicznych chrześcijan w Polsce. To było w ciągu kilku minut. Tylko była inna kolejność. To nie była dwutygodniowa ewangelizacja, a przed nią szybkie spotkanie modlitewne. To była długa, długa modlitwa, a potem krótkie kazanie w Bożej mocy. Nie mamy już czasu na rozwijanie tego tematu, ale Paweł, ucząc pogan, którzy narodzili się na nowo, jak powinno wyglądać życie Kościoła, non-stop przypomina im o modlitwie. Do większości zborów są fragmenty, w których przypomina o wadze, o możliwościach modlitwy. Tesaloniczanom mówi, bez przestanku się módlcie. Do Tymoteusza, który miał być starszym i który miał innych nauczać, mówi, chcę, żeby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Kolosanom mówi, w modlitwie bądźcie wytrwali. Bardzo znany fragment na temat modlitwy to znowu Jakub w swoim liście. Jest krótki, więc go przeczytamy. Jakub pisze do kościoła: cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może modlitwa, usilna modlitwa, właśnie usilna modlitwa sprawiedliwego. I tutaj jest wspomniany Eliasz. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I modlił się usilnie, żeby nie było deszczu, i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Pismo bardzo, bardzo duży nacisk kładzie na modlitwę. Kiedy śledzimy historię Kościoła, historię wielkich przebudzeń, każde z nich zaczynało się od modlitwy. Człowiek lub kilku ludzi albo jakiś kościół zaczęli spotykać się na modlitwie i po wielu dniach usilnych modlitw Pan Bóg odpowiadał, podobnie jak za czasów pierwszego wylania Ducha Świętego. Wtedy szli i setki, czasami tysiące ludzi się nawracało. I taka podpowiedź się nasuwa, że to były inne czasy. Oni mieli mniej zajęć, mieli więcej czasu na modlitwę. W dzisiejszych czasach nie mamy, tak jak oni, musimy od rana do wieczora pracować. I a propos tego czasu, jest taki bardzo ciekawy przykład. Wielki reformator Martin Luther znany był z tego, że dużo się modlił. Modlił się kilka godzin dziennie. I przyszedł raz do niego człowiek, mówi: Marcinie, wiemy, że bardzo dużo się modlisz, ale przy tym jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem. Powiedz mi, kiedy masz jakiś szczególny dzień, który masz dużo więcej obowiązków, co wtedy robisz z modlitwą? Powiedział: wtedy modlę się więcej, żeby Pan Bóg dał mi mądrość, jak te sprawy rozwiązać. Niesamowite. Dla mnie, jak nie mam czasu, rano potrafię się pomodlić w 2 minuty. Zaspałem do pracy, zdarza się, no zjeść muszę, bez kawy też nie wyjdę. Cierpi modlitwa. Tylko pytanie, czy tak to powinno być? Ale tak to wygląda. I Luther od kilkuset lat jest znany wszystkim jako wielki reformator. Oprócz was mnie nie zna nikt. Może po tym kazaniu się coś zacznie zmieniać? Oby. Bo nie mam czasu. A może po prostu nie chcę go mieć. Może tak naprawdę nie wierzę w moc modlitwy. Na pewno wiem o mocy modlitwy. Gdyby ktoś stał tutaj i zapytał, czy wierzysz w moc modlitwy, pierwszy bym podniósł rękę. A gdyby się zapytał, no to ile się wczoraj modliłeś? Wczoraj, sobota. Wczoraj wolne miałem, no nie wiem, 10 minut, 15, więcej może. A jak szedłem do pracy, to z 5. No to znaczy, że nie wierzysz, nie oszukuj siebie. Zmówiłeś modlitwę, no bo jesteś tak nauczony, tak wychowany. No i dlatego twoje życie wygląda tak, jak wygląda. Czytałem, no dosyć dawno temu, książkę na temat życia takiego Niemca, George'a Millera. Nie był to Anglik, choć prawie całe życie spędził w Anglii. Jest znany z tego, że założył wiele, wiele sierocińców, które do dzisiaj są w Anglii, konkretnie w Bristolu. Jest taka książeczka dla dzieci z tytułem Bóg odpowiedział George'owi na modlitwę 50 tysięcy razy. I te cyfry nie są tak dlatego, żeby fajnie brzmiało, tylko dlatego, że George Miller prowadził dziennik i zapisywał każdą wysłuchaną modlitwę. I są ludzie, którzy no już nie żyją, bo to było 100 lat temu, ale którzy żyli wokół niego i są sierocińce, które są do dzisiaj, które to potwierdzają. Mając 2 szylingi, wyjechał do Anglii i zaczynał swoją służbę. W chwili jego śmierci jego dochody wynosiły 1,5 miliona funtów. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że o swoich problemach i potrzebach nigdy w życiu nie powiedział ani jednemu człowiekowi. I to jest niesamowite. Umierając, nie był nikomu winny ani jednego pensa. Przez jego domy dziecka, sierocińce, przeszło ponad 1 milion dzieci. Z tego 1,000 się nawróciło. Rozdał w życiu 1,000,000 Biblii i książek o tematyce chrześcijańskiej. Sekretem jego życia była właśnie modlitwa. Nie pamiętam dużo z tej książki, ale pamiętam, jak 1,000 dzieci zeszło do stołówki na śniadanie, siadło do pustych stołów, on nie miał nic. I powiedział tym niewierzącym dzieciom: podziękujcie Panu Bogu za posiłek, który jest przed wami. Dzieci, nie wiem, czy wierzyły, czy nie wierzyły, czy zrobiły to z posłuszeństwa, a może z doświadczeń, które widziały w jego życiu, podziękowały Panu Bogu za posiłek i w ciągu 2 minut stół został zastawiony. Obok jechał piekarz do sklepu i przed tym sierocińcem coś mu się w wozie zepsuło przy kole, nie był w stanie jechać dalej. Stwierdził, że nie będzie tego rozwoził, że zostawi to w tym sierocińcu. Podobną historię miał mleczarz, ktoś tam jeszcze i w ten sposób w ciągu 2 minut stoły dla 500 osób zostały zastawione. Problem w tym, że oni w to wierzyli i wiedzieli, gdzie się udać po pomoc. Nie zrobili tego, co my Polacy mamy w zwyczaju, zmówić modlitwę. George Miller zapisywał każdą prośbę i każdą Bożą odpowiedź. I w ciągu swojego życia jest udokumentowane ponad 50 tysięcy Bożych odpowiedzi na jego modlitwy. A teraz taki bardzo aktualny przykład i może nie tak szumny, ale powiem wam, że bardzo mnie to dotknęło. Chciałbym powiedzieć coś o modlitwie przy posiłku. Powiem wam szczerze, że często mi się wydawało, że to jest taki chrześcijański zwyczaj. Trzeba podziękować, ale okazuje się, że nie. Brat Barkoci, którego część z was może zna, jeździ trochę po Polsce i nie tylko. I tata mi to odpowiadał, tata tam był jako tłumacz. Przyszedł do niego człowiek z prośbą o modlitwę, że ma bardzo wielkie boleści, nie wiem, czy brzucha, czy jakichś narządów wewnętrznych i że naprawdę bardzo cierpi i nie potrafi sobie z tym poradzić. I prosił o modlitwę. I wiecie, co się stało? Aleksander, zamiast się pomodlić, powiedział: bracie, ty musisz zacząć się modlić przed posiłkiem, przy jedzeniu. Tata opowiadając, myślał, że tamten od razu, opowiadając mi to, mówi: myślałem, że tamten powie: bracie, przecież ja jestem wierzący, to normalne, że się modlę. Okazało się, że nie. I na tym przykładzie okazało się, że modlitwa przed posiłkiem to nie jest tylko zwyczaj w życiu chrześcijanina. Pan Jezus, mówiąc do swoich apostołów, mówił: choćbyście coś trującego zjedli, nie zaszkodzi wam. Kiedy ma nam nie zaszkodzić? Każdy je to samo, to dlaczego jednym ma szkodzić, a drugim nie? Powiedział to do swoich uczniów, bo oni mieli zwyczaj błogosławić w imieniu Pana Jezusa swój posiłek. I okazuje się, że modlitwa przed posiłkiem to nie jest tylko rytuał, zwyczaj czy forma religijności. Modlitwa przed posiłkiem może naprawdę uzdrowić to jedzenie. Ktoś powiedział, że w dzisiejszych czasach, chodząc po sklepie, mam zwyczaj czytać to, co z tyłu pisze. Niektórzy się ze mnie śmieją, czasami nawet Marta, a przede wszystkim w pracy. Mówię: dzisiaj wszystko masz z albo z konserwantami, z trucizną, z barwnikami. Wszystko mamy takie i tym bardziej powinniśmy się o to modlić, żeby Pan Bóg błogosławił ten posiłek. Na przykładzie tego brata widzimy, że to nie jest tylko zwyczaj, to naprawdę może uleczyć. Może zachować nas przed tym, co, co jest w tym jedzeniu. Nie wiem jak wy, ale no ja mam na pewno kilka przemyśleń, może dlatego, że to słowo było przede wszystkim do mnie, ale jeśli ktoś ma podobny problem, to myślę, że fajnie byłoby się zastanowić, na ile poważnie traktuję w moim życiu modlitwę. A jeśli nie mam czasu, a może ochoty albo wiary się modlić, to taka rada, pomódl się o to, powiedz o tym Panu. Pomódl się o to, żebyś potrafił się modlić. Jest taki werset, który mówi, nie pamiętam co pisze wcześniej, ale pisze, abyście mogli się modlić. To nie jest takie oczywiste. Owszem, ust mi nikt nie zamknie. Coś tam zawsze powiem. Tylko właśnie coś powiem, zmówię modlitwę. To chodzi o to, żeby serce się modliło. Kiedy modlitwa będzie taka prawdziwa, objawienie świętego Jana mówi, że jest wizja nieba i złotej czaszy, objawienie 5:8. Wizja złotej czaszy pełnej wonności. Biblia mówi, to są modlitwy świętych. Modlitwa nie tylko może wiele zdziałać w naszym życiu, ale jest chwałą dla Boga. Jest wonnością, która przynosi Bogu uwielbienie. Także zastanówmy się w naszym życiu, jak wygląda temat modlitwy. Czy wiemy, że ona coś może, czy naprawdę w to wierzymy? Módlmy się, żeby Pan Bóg pobudził nas do korzystania z tej możliwości. Nie wiem, czy znacie taką pieśń, ja ją słyszałem dosyć dawno temu. Chciałbym przeczytać być może znaną pieśń, ale myślę, że to będzie fajne podsumowanie tego kazania. Naucz modlić się Boże do Ciebie, całą duszą i sercem Cię czcić, w poświęceniu, zaparciu się siebie, służyć Tobie i wiernym Ci być. Naucz modlić się Boże do Ciebie, moje serce w ofierze Ci dać. Naucz szczerze miłować bliźniego i na zawsze w miłości Twej trwać. Naucz modlić się Boże do Ciebie, wszystko jawne przed Tobą ma być. Naucz zawsze i w każdej potrzebie szukać Ciebie i z Tobą wciąż żyć. Naucz modlić się Boże do Ciebie, gdy my życie spokojne jak toń. I gdy w burzy, w ucisku, w potrzebie, racz, że zawsze mi podać swą dłoń. Naucz modlić się Boże do Ciebie, w przykazaniach codziennie Twych żyć. Daj mi spocząć po trudach mych w niebie, bym na wieki szczęśliwym mógł być. Naucz modlić się Boże do Ciebie, w woli Twojej odnaleźć swój cel. A gdy przyjmiesz mnie w końcu do siebie, przyobleczesz w najświętszą mnie biel. Naucz Boże się modlić do Ciebie. Amen.